Witamy Państwa bardzo serdecznie. Poniedziałkowy poranek w net. Ja nazywam się Aleksander Wierzejski. Aż do samej 10:00 będę Państwa tutaj zamęczał różnymi, mam nadzieję, ciekawymi historiami. W studio jest Marek Król, publicysta. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam. Krócej będę zamęczał.
Zanęcał do tutaj naszych ciekawych programów. Ale zaczniemy od rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Tam pan doktor Stanisław Śliwowski, działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej z New Jersey. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Witamy bardzo serdecznie.
Chciałbym od razu skorygować i jeżeli państwo panowie mnie przedstawiacie, ja bym chciał być przedstawiony jako prezes Koalicji Polonii Amerykańskiej, bo jest to nowa organizacja, której mam zaszczyt być prezesem i chciałem, żeby to tak zabrzmiało.
Bardzo dziękujemy za tą poprawkę, a jest ona ważna, bo polskie organizacje w Stanach Zjednoczonych, no, wydaje się, że nie spełniają swojej roli.
Spełniają w miarę swoich możliwości. To, że powstają nowe i że jest takie pewne rozdrobnienie, to nic nie szkodzi, ponieważ bardziej trudniej jest może zaszkodzić lub też trudniej jest likwidować coś, co jest podzielone, co istnieje w wielu różnych formach. My ze sobą się nie kłócimy, staramy się współżyć z Kongresem Polonii Amerykańskiej bardzo dobrze, więc no, tak to wygląda.
Jak z pana punktu widzenia wyglądała wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy najpierw w Nowym Jorku, przewodniczenie Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a potem wizyta w Chicago, no i to położenie kwiatów pod pomnikiem katyńskim.
No, relacją z wystąpienia w ONZ wszyscy państwo na pewno znają. Dobre przemówienie miał nasz prezydent Polski, chciałem powiedzieć, Andrzej Duda. Wizyta w Jersey City miała miejsce w środę. Ja nie byłem obecny osobiście, mam tylko wiadomości z relacji moich kolegów, z którymi rozmawiałem. Więc było sporo osób, chociaż no, część osób wyrażała taką dezaprobatę, protestowała, tam były jakieś okrzyki takie krytyczne też wobec prezydenta Dudy i delegacji. No, smutny, deszczowy dzień. Nie pozwolono tam rozwinąć transparentów, nawet nie można było flag rozwinąć, co jest dziwne, bo to nie jest pierwsza wizyta prezydenta Dudy przy pomniku katyńskim. Pierwsza była chyba półtory roku temu, ile się nie mylę. I wówczas no, była zupełnie inna atmosfera. Zupełnie inna. Tym razem Secret Service i policja nie pozwalała właśnie rozwinąć nawet flag. No cóż, no, prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem. No i potem było coś, co trochę budzi nie wiem, czy powinno dojść do tego spotkania z burmistrzem Jersey City Fulopa. On naprawdę nie zasłużył na to, moim zdaniem, po tych wszystkich swoich aroganckich wypowiedziach. Naprawdę spotkanie z prezydentem, nawet jeżeli to było takie spotkanie chłodne, to jest coś, co nie powinno go spotkać, w moim odczuciu. Ja nie wiem, kto panu prezydentowi doradzał w sprawie tej wizyty, ale to było trochę... Ta wizyta jednak w tym momencie była trochę niefortunna, moim zdaniem niezręczna.
Pan burmistrz Fulop był uprzejmy powiedzieć, że nie przeprosi marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. No, najwyraźniej marszałkowi takie przeprosiny się nie należą.
Dotychczas nie słyszeliśmy z ust majora Jersey żadnych przeprosin, ani Polonii, ani marszałka, którego obraził osobiście.
I tutaj postawimy kropkę, pan prezydent. A jak wyglądają w ogóle akcje Polski w Stanach Zjednoczonych? Bo tutaj są różne punkty widzenia. Z jednej strony Mamy u nas amerykańskie wojska, mamy również przecież Polonusów, którzy służą w tych wojskach na terenie, stacjonujących na terenie Polski. Mamy współpracę polityczną, a z drugiej mamy wizytę prezydenta, z którym nie spotkał się nikt znaczący z administracji prezydenta Reagana.
Prezydenta Trumpa.
Oczywiście.
W tej chwili reprezentora prezydenta.
To taka
Trumpa.
Freudowska pomyłka, wie pan.
Tak, no więc no wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym piszą. No, no nie wiem, czy to jest takie najważniejsze. Prezydent Duda był w Nowym Jorku, to była sesja ONZ, potem spotkał się w Polonii w Chicago. No, cóż można się spodziewać? No, fakt, że od czasu prezydentury Andrzeja Dudy nie było spotkania w Washington DC. Był prezydent Trump w Warszawie, ale nie było tu spotkania w Stanach Zjednoczonych. Jest taka zapowiedź na jesień w tym roku, więc chyba jednak będzie miała miejsce. Czy to jest jakieś celowe działanie administracji Stanów Zjednoczonych? Niedokluczone. Niedokluczone. I no cóż, no. Dobrze, żeby polska, moim zdaniem, polityka miała taki, nie miała takiego jednostronnego wymiaru, że wszystkie szanse, wszystkie nadzieje pokładamy w Stanach Zjednoczonych. Polska powinna jako państwo prowadzić dyplomację w szerszym jakimś aspekcie i wtedy może Stany Zjednoczone będą się bardziej z Polską liczyły.
A jak społeczność polska w Stanach Zjednoczonych, czy pana zdaniem ta nasza grupa Polonusów wywiera wpływ na amerykańską politykę stosownie do swojego znaczenia, bogactwa, liczebności, czy też jest to jednak nieproporcjonalne?
Jest to nieproporcjonalne, na pewno. Pan zadaje bardzo szerokie pytanie. Jest pytanie o lobby, czy o braku polskiego lobby. To jest pytanie, które się przewija przez usta wszystkich, chyba w tej chwili, którzy mówią o Stanach Zjednoczonych i o Polonii, prawda? Więc no, pan też o to pyta, więc no cóż, brakuje polskiego lobby, na pewno. Budowa czegoś takiego jak lobby to jest rzecz, która musi być rozłożona na bardzo wiele lat. Tego się nie da zbudować od razu. Nie da się też tego kupić tak naprawdę. Jeżeli ktoś myśli, że można przyjechać, prawda, z jakimiś funduszami, pieniędzmi w Waszyngton sobie kupić jakąś firmę lobbystyczną, to się bardzo myli, bo naprawdę dobre lobby działa na wielu różnych poziomach. I nie tylko na poziomie, powiedzmy sobie, jakichś osobistych kontaktów z legislatorami w Washington DC, ale również mając inne narzędzia, mianowicie narzędzia lokalne, które oddziaływują na parlamentarzystów, kongresmenów na poziomie lokalnym, co Polonia może zrobić. Tak, to jest zadanie chyba dla nas wszystkich na bardzo wiele lat i można by o tym wiele mówić. Nasza organizacja ma plany co do tego, mamy pewne przemyślenia, chcemy na ten temat nawet zorganizować w przyszłości konferencję, żeby zwiększyć możliwość oddziaływania Polonii i Polaków na rząd Stanów Zjednoczonych. Ale to nie jest taka prosta sprawa.
Była taka próba, pan Edward Wojciech Jeśman z południowej Kalifornii usiłował rozmawiać z kongresmenami, te rozmowy, no i teraz nie wiadomo, skończyły się sukcesem, bo słynną ustawę 447 przepchnięto kolanem w takim bardzo dziwnym trybie, albo nie skończyły się sukcesem, bo jednak tą ustawę przepchnięto. Pana zdaniem, ustawa 447 amerykańskiego kongresu, przyjęta, podpisana przez prezydenta Trumpa, zmienia relacje polsko-amerykańskie? Ma szansę zmienić te relacje w najbliższej przyszłości?
Niestety takie szanse ta ustawa ma. I ta ustawa może być przez administrację Stanów Zjednoczonych w przyszłości użyta do, no powiedzmy, takiego nękania Polski, prawda? Nękania Polski. I wtedy, kiedy będą prowadzone rozmowy, powiedzmy sobie, dwustronne, zawsze ta sprawa będzie mogła być wyciągana. Że tak
bo powiem, w przeciwieństwie do Polski, Polska. Izrael w Stanach Zjednoczonych lobby ma bardzo, bardzo silne.
Owszem, tak, to prawda. Ma bardzo silne i to się nie zmieni w najbliższym czasie. Można nawet przypuszczać, że Polonia też nie zbuduje lobby w najbliższym czasie, ponieważ, jak powiedziałem, jest to zadanie na wiele lat. I ten proces musi się rozpocząć. Jeżeli Polska ma mieć poważnie Stany Zjednoczone jako sojusznika, bo niebezpieczeństwo polega na tym, że tego typu ustawy, które została zatwierdzona, ona została zatwierdzona w jakimś konkretnym celu. To nie musi pójść w tym kierunku, ale może pójść i to będzie wisiało nad nami jak miecz Damoklesa. Tak więc tylko budowanie siły państwa polskiego poprzez z jednej strony niepoleganie całkowicie na Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony poprzez budowanie siły tutaj w Stanach Zjednoczonych. I Polonia zdaje sobie z tego sprawę. I zdajemy sobie też sprawę z jeszcze jednej rzeczy, że w tej sprawie nie możemy liczyć na państwo polskie. Nie możemy niestety w tej sprawie liczyć na państwo polskie i my o tym wiemy. Ja mówię to publicznie w tej chwili.
Ale to jest konstatacja, której tłem jest to, że państwo polskie no, nie może prowadzić działalności lobbystycznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy to jest taka konstatacja, że państwo nie spodziewacie się wsparcia ze strony administracji rządowej?
Raczej to drugie. Nie spodziewamy się wsparcia. To wynika z natury rządów demokratycznych, które są obliczone na 4 lata. Natomiast nie ma pan racji, mówiąc, że państwo polskie nie może prowadzić akcji lobbystycznej. To jest nieprawda. Mam znajomych, którzy pracują w dużej firmie lobbystycznej i ta firma zajmuje się lobowaniem dla Japonii na przykład. Więc mniejszość japońska jest bardzo niewielka tu w Stanach Zjednoczonych. Więc państwa mogą też mieć organizacje w Washington DC, które wpływają na proces legislacyjny.
Rzeczywiście takie organizacje są i tak się dzieje. No, niestety w przypadku Polski to nie zadziałało, ale może też kopaliśmy się z koniem, tak można to podsumować.
W dalszym ciągu można na to, co już się stało, odpowiedzieć i państwo polskie powinno odpowiedzieć. Myśmy wystosowali, mogę to w tej chwili już publicznie powiedzieć, wystosowaliśmy list do pana premiera Morawieckiego oraz do pana prezydenta, że Polska powinna w tej chwili jasno i wyraźnie oświadczyć, że ta ustawa Polski nie będzie dotyczyła i że państwo polskie nie zamierza i nie będzie wypłacać odszkodowań w tym trybie, w którym to jest wymienione w ustawie 447. To jest jeden punkt. Drugi punkt to jest taki, że powinna być w końcu przeprowadzona ustawa reprywatyzacyjna, która została ponownie odłożona i nie jest w tej chwili w Polsce procedowana. Jest też chyba też trzecia możliwość, mianowicie Polska może wystąpić z tak zwanej, to nie jest umowa, to nie jest akt prawny, ale jakieś takie postanowienie terezińskie, prawda, w którym Polska była uczestnikiem. Polska może oficjalnie oświadczyć, że odstępuje od tego porozumienia. Wówczas ustawa 447 nie będzie dotyczyła Polski.
Rozwiązania są. Pytanie, czy będą odważni, którzy się zdecydują na takie działanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan dr Stanisław Śliwowski, działacz polonijny z New Jersey. Będziemy się częściej łączyć i rozmawiać o tym, co w Ameryce i jak to polskie lobby zbudować, bo być może znajdziemy jakąś pomoc również w kraju dla amerykańskich polonusów.
Dziękuję panu profesorowi, dziękuję za dobrą rozmowę.
Życzymy dobrej nocy, bo u pana w pół do drugiej, w pół do trzeciej już nawet rano. Dziękujemy pięknie. A my, proszę państwa, przenosimy się do Warszawy, gdzie, no cóż, trzeba zagrać melodię najpierw, a potem opowiemy. Kto jest mistrzem?
No jak to kto? Legia.
No kto?
Ja nie jestem, wiesz, jakimś fanem piłkarskim, ale ten mecz nie był chyba ładny, za ładny w Poznaniu, bo zakończył się walkowerem. Chociaż jestem z poznaniakiem, to żal mi trochę
kolejorza
Lecha i żal mi, że to się tak skończyło, bo kibiców ma niezłych, no niekiedy przesadzają troszeczkę może, ale Legia ma też wspaniałych kibiców, więc i to jest potęga tych dwóch drużyn, kibice.
Trzeci raz z rzędu Mistrzostwo Polski, no to już jest coś.
Tak.
Legia Warszawa. Będziemy państwa męczyć dzisiaj legijnymi piosenkami. Jeszcze mamy ze dwie w
repertuarze. Nie wiem, czy słyszałeś, jak kiedyś jest takie nagranie, jak pod stadionem Legii śpiewają właśnie Sen o Warszawie kibice Legii. Jest dość trudna do zaśpiewania piosenka, ale jakoś to wyszło i dość wzruszająco to się słucha. Ze wzruszeniem się słucha, tak.
Kibice Legii może mają wiele wartości, o których się nie mówi. Legii i legionistom, kibicom tego klubu bardzo serdecznie gratulujemy. Nawet jeżeli ja na przykład jestem kibicem raz na kilka lat, kiedy Legia wygra Mistrzostwo Polski. Przechodzimy do spraw polskich, lokalnych. Słyszeliśmy przed chwilą rozmowę z doktorem Stanisławem Śliwowskim. W Stanach Zjednoczonych nie mamy żadnego lobby. Polskie sprawy są pomijane albo załatwiane w sposób bardzo dziwny. Co prawda prezydent Donald Trump spotkał się z Polonią amerykańską tuż przed wyborami. Odwoływał się, ale on się odwoływał do Polaków żyjących w Ameryce, w stanie Michigan. To są ludzie, którzy są w trzecim, czwartym, piątym pokoleniu. Tam jest ich rzeczywiście sporo i rzeczywiście są to ludzie, którzy są właścicielami firm, mają taki status klasy średniej, no ale w sprawach polskich za bardzo się nie wypowiadają, bo to kraj obcy i odległy dla nich.
Ja bym powiedział, że ta sprawa lobby polskiego nas może nie zadawalać, natomiast spójrzmy, panie redaktorze, kolego redaktorze, na to, jak wyglądała sytuacja i porównajmy to do Izraela. Izrael budował to lobby od dawna. Był jednolitym krajem od 1949 roku, właśnie kiedy rozpoczęło się budowanie silnego lobby, nie tylko zresztą w Stanach. A przypomnijmy nasze losy, naszą historię, kiedy różne służby Boże, jak nazywano SBC kiedyś, działały, żeby dokonać destrukcji w tym środowisku, napuszczając jedne środowiska na drugie, produkując nawet Polish Jokes, które miały na celu poniżenie Polaków, bo przecież taki jest cel tych dowcipów. Niby niewinne, niby mało, ale jednak tworzą pewną atmosferę i dzisiaj wielu Polaków, którzy osiągnęli karierę, jakby ma taki pewien dylemat, bo chce przynależeć do grupy lepszych, a tymczasem Polak się kojarzy z kimś gorszym, kimś, kto jest...
Mówiliśmy o tym, pewnie państwo słyszeliście, słowo Polak po angielsku, to jest wyzwisko, no, oznacza kogoś głupiego, ograniczonego, kierującego się prostym instynktem, tego robola po prostu, ale właśnie robola jeszcze na dodatek prymitywnego.
Tak, i to jest istota, to dotknąć tutaj istoty. Brak nam ludzi wykształconych, ludzi w kręgach opiniotwórczych, w kręgach dziennikarskich, ale też i naukowych. I to jest nasz długi, duży problem. Jakby nawet osiągając, mając aspiracje bycia w klasie średniej, to jakby, mówiliśmy o tym wcześniej, jakby nasze plany i ambicje polityczne nie sięgają potencjału, jaki Polacy dysponują. No właśnie, Kłopotowski w tej swojej książce o zalecam, żebyśmy wzorowali się na
geniusz
Żydach.
Geniusz Żydów.
Tak, geniusz Żydów. Twierdzi, że 0,2 populacji amerykańskiej to jest mniejszość żydowska, nas jest 2%, jakby policzyć wszystkich z korzeniami polskimi, a potencjał i wpływy są nieporównywalne między tymi dwoma środowiskami. No tutaj...
Ale mamy całą serię akcji, zaczynając od II wojny światowej. Hollywood było na wojnie również przeciwko Polsce. Filmy, tak, gdzie działaczem, Casablanca, tak, tam komendantem podziemia we wschodniej Europie jest Czech. Czesi znani byli stworzenia podziemia i walki z okupantem. I tak dalej, i tak dalej. Krok po kroku. Historia, gdzie momenty, kiedy historia Polski w Stanach Zjednoczonych jest przedstawiana no tak, jak my ją widzimy, są rzadkie i tak naprawdę wyjątkowe. Sam fakt, jak rozniosła się, jak rezonowała kampania o tym, że ustawa IPN była przedstawiona w Stanach Zjednoczonych jako Holocaust Denial Law. No przecież jak można coś takiego mówić?
Tak, ale kreacje, które się wytwarza w mediach, odgrywają istotną rolę. Wracając do tego Czecha wspomnianego z Casablanki, ty mówisz, że pamiętam, jak pracowałem w 74, w czasach studenckich, dostałem się do Wielkiej Brytanii i tam całe, wszystkie środowiska takie, powiedziałem, miałem kontakt z środowiskami dziennikarskimi, może nie czołówką, i oni kazali mi opowiadać, jak wspaniale, jaka to jest wspaniała czeska wiosna 68 roku. Wszyscy byli pod wrażeniem tej czeskiej wiosny, kiedy ja próbowałem mówić o Poznaniu, jak o 56. To w ogóle to było nieobecne w ich świadomości historycznej. Natomiast podziwiałem, jak to Czesi zrobili, że tak wykrowali wspaniale 68 rok, który był bardzo ważny i tragiczny, i dramatyczny dla Czech. No ale powiedzmy sobie, to było jednak, myśmy więcej mieliśmy tych powstań przeciwko komunie, natomiast zupełnie nie potrafimy narzucić czy stworzyć pewną spójną narrację, a już o Stanach to lepiej nie mówić. Pewna pani profesor mówiła o tym, że mamy pretensje o historię, natomiast profesor znana tutaj była, nagradzana przez nazwisko nie potrafię sobie przypomnieć, pochodzenia polskiego. Ona mówi: to spójrzcie sobie do bibliotek amerykańskich.
Pani profesor Ewa Thompson, która
właśnie
mówi,
tak,
że Polska po pierwsze kilka lat temu napisała tekst, w którym stwierdziła, że Polska nie ma przyjaciół na arenie światowej i nie można się takich przyjaciół spodziewać, a po drugie, no właśnie to, co teraz powiedziałeś, że w bibliotekach amerykańskich stoją książki, jedna za drugą, które Polskę atakują. Polskę, polskość, Polaków.
Są dwa źródła, które dominują. Pierwsze to jest niemieckich autorów, pomijam na razie anglosaskich, a drugie to są rosyjskich. Nie ma znaczących pozycji autorów amerykańskich, które by stwarzały pewną kreację historyczną. I profesor Ewa Thompson, ja się z nią zgadzam, w ogóle, wiesz co, powinniśmy zrezygnować, znaczy z tych pojęć przyjaźni i tak dalej. Polubią nas w momencie, jak będziemy silni, wpływowi, będziemy mieli świetnych reprezentantów w czołówce elit amerykańskiej.
Też Ewa Thompson w poprzednim numerze w sieci. Duży artykuł, jeżeli państwo macie dostęp, a pominęliście, to jest w zasadzie lektura obowiązkowa, która tam czytamy, że opinia o Polsce będzie się poprawiać, kiedy poprawi się polskie bogactwo, kiedy poprawi się siła militarna naszego państwa, siła demograficzna, siła naukowa i dopiero wtedy będziemy mogli spodziewać się pozytywnego efektu.
Dodał do tego jeszcze, kochany drogi redaktorze, kiedy pojawią się pewne produkty kulturowe, typu filmy, typu powieść, nie mamy dobrej powieści, mówię taki na eksport, o najnowszej historii, o II wojnie światowej, o czasach komunizmu. I wtedy, kiedy dotrze pewna narracja o polskich losach i o polskiej tragicznej historii.
To nie jest nic nowego. 2,5 roku temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, jednym z pierwszych takich postulatów będzie, no to teraz mamy pieniądze spółek Skarbu Państwa, zróbmy z Hollywood film o polskiej historii. I tutaj rzucane były pomysły. Powstanie warszawskie, Dywizjon 303, Rotmistrz Pilecki, Żołnierze Wyklęci. No jakoś Nic.
No tak, i jeszcze we wcześniejszych tekstach Ewa Thompson wspomniała, że gdyby taki potencjał wielkich bohaterów, wspaniałych czynów historycznych miałby inne kraje, to już by dominowały w tym przekazie kulturowym od Hollywood począwszy poprzez właśnie różne źródła w prasie.
Ewę Thompson czytać warto. Teraz przechodzimy na polską scenę polityczną. Wydaje się, że jest nowość w podchodzeniu do PR-u partyjnego, słynne cotygodniowe, każda stacja telewizyjna ma takie cotygodniowe spotkanie polityków, gdzie każdy się wyraża. To wszystko jest dość nudne, bo przeradza się albo w pyskówkę, albo każdy mówi linię swojej partii. No nie sposób tutaj, bo to nie jest miejsce na merytoryczną dyskusję o czymkolwiek. Ja, najprostszy przykład z ostatnich dni, kiedy Platforma rządziła, chciała zbudować lotnisko między Warszawą a Łodzią. Mówiła, że to bardzo sensowny pomysł. Teraz ta sama Platforma to samo lotnisko krytykuje. Bo co? Bo co się zmieniło, tak? Bo buduje je Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli tak podchodzimy do faktów, no to rozumiem, że również wynik dodawania 2 plus 2 jest zależny od opcji partyjnej. Jak jesteśmy przy władzy, to 4. Jak nie, no to 3 albo 7 też w zależności. Nowy trend polega na tym, że wychodzimy albo nie przychodzimy do wrogich redakcji.
Tak, to się po tym słynnym incydencie u Michała Rachonia, kiedy dalibóg, no Bogu ducha widny redaktor prowadzący chciał zadać pytanie o eksploatację mieszkania posła Gawłowskiego, sekretarza generalnego w zawieszeniu, który został zatrzymany, aresztowany na 3 miesiące. I to mieszkanie było wynajmowane, powiedzmy, no takim cichodajką, czy jak to nazwać, czy takim panią, które świadczyły usługi. Można na to nazwać agencją towarzyską. I już samo zadanie pytania, i to zwracam uwagę, wywołało atak agresji, nie wiem jak to nazwać, ale co mnie najbardziej zaskoczyło w tym wszystkim, że to Adam Struzik był jakby Gruppenführerem tej całej akcji i on to zarządził, a przecież to bezpośrednio PSL-u nie dotykało. Nie wiem, czy coś w tle jest takiego, co zagraża marszałkowi województwa mazowieckiego. No w Kanadzie Halicki Struzik i intelektualista Misiło, tak go nazywam, z Nowoczesnej, opuścili studio, demonstrując, że nie akceptują, ponieważ spodziewali się innych tematów, które poruszy redaktor, a ich zaskoczył tą sprawą wykorzystywania mieszkania na cele agencji towarzyskiej.
Nie było jeszcze może stanowiska partyjnego. To w miarę świeża sprawa i w przekazach nie przyszło, co należy odpowiadać.
Myślę tak, ale głównie wiesz, przede wszystkim dlatego, że gdyby się zaczęli tłumaczyć, jak to się tłumaczy, ten się oskarży, jak mówi stare francuskie powiedzenie, więc byliby w niezwykle trudnej sytuacji, więc właściwie oddali walkowerem, nawiązując do tego ostatniego meczu nieszczęsnego, oddali walkowerem, ale wiesz, co mnie najbardziej w tym wszystkim zaskoczyło? Że oni się do czegoś przyzwyczaili i nie mogli jakby zrezygnować. Byli chyba przyzwyczajeni, że dziennikarz prowadzący, mówię o czasach POPZL, ustala tematy z głównymi aktorami, czyli politykami, i oni przychodzą przygotowani i oni po prostu w tych swoich wypowiedziach potem stwierdzali, że byli nieprzygotowani na taki temat, nie akceptują i tak dalej. Czyli rozumiem, że kierownictwo partii akceptowało pewną linię redakcyjną i sposób, no ja to pamiętam z czasów PRL, i to mogło wywołać u nich szok poznawczy tak zwany i taką reakcję, ale to świadczy też o tych mediach w czasach PO, PSL, bo faktycznie niekiedy te dyskusje wyglądały tak, że jakby było wyreżyserowane, wszystko poukładane i zawsze sprawniej lepiej wychodziła strona rządząca, mam na myśli PO, PSL, niż opozycja.
To możemy to oglądać w TVN-ie, prawda? 3-1, 4-1.
A jasne, tak.
To mniej więcej jeden biedny PiSowiec, który się tłumaczy i tam go 3 osoby tak zakrzykują.
A im bardziej się tłumaczy, tym bardziej się pogrąża. I stara metoda.
Stara metoda. Teraz nawet już panowie postanowili nie przyjść do studia. To jest jakiś problem? To będziemy teraz mieli niezbilansowanie debaty publicznej, bo to też jest taki fetysz, który mówi, że redakcja musi prowadzić obiektywną, zbilansowaną tą i każda siła polityczna musi się wypowiedzieć i mieć tyle samo czasu.
No, ja też troszeczkę z tym walczę, żebyśmy nie w jakichś obudników nie stawali się. Każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne i takie, no, może równoważenie wypowiedzieć, żeby każda strona mogła przedstawić równo, mniej więcej w podobnym czasie swoje argumenty, to rozumiem, ale nie uważam, że żeby dziennikarz lepiej, żeby prezentował swoje poglądy polityczne, a nie udawał, że jest jakąś konfekcją taką dziennikarską, która właściwie jest ekumenicznym dziennikarzem i będzie wszystko...
To jest też szerszy problem. Za tej zasłony słów ciężko dojść do faktów, co się naprawdę stało. Tak? Ja wczoraj poświęciłem kilka minut na ustalenie, a może nawet pół godziny, ale byłem poza telewizją, gdzieś tam telefon i tak dalej. Co tak właściwie stało się w Gdańsku, gdzie grupa, bojówka KOD-u weszła na spotkanie z premierem Morawieckim, no i zamieniła to spotkanie w jakieś krzyki, takie wrzaski tam, no krzyczeli Solidarność, tak, Konstytucja, no to co oni potrafią najlepiej. Po co?
No, ja dokładnie się spotykałem, nasze myśli, bo wczoraj wieczorem też szybko przed dzisiejszym naszym spotkaniem przeglądając ich i wiesz, i to i prawa i lewa strona i liberalna, jakby to nazwać, popełniono zasadę, że na początku chciałem się dowiedzieć dokładnie, co się stało, kto tam był prowodyrem i zorganizował ten happening pseudopolityczny. Trudno się przebić, ponieważ nasi koledzy, również po prawej stronie, najpierw narzucają interpretację, a potem, a ja chciałbym fakty. Znaczy, to jest wielki problem i to czynią jedna i druga strona. Do tego bym dodał, proszę ciebie, jeszcze nową mowę, na którą jestem uwrażliwiony, bo w czasach studiów się tak na boku tym zajmowałem.
Nowa nowomowa,
a mistrzami tego są na przykład politycy Nowoczesnej, ale też również tutaj strona rządząca. I ja stoję przed tym, siedzę przed telewizorem albo czytam jakiś wywiad z politykiem obecnie rządzonym i powiem tobie, że jestem w połowie tego wywiadu, ja nic nie rozumiem, o co temu człowiekowi chodzi, co on mi chce przekazać, oprócz tego, że podejmuje szereg istotnych działań mających na celu pogłębienie tych trendów i tych problemów, które są niezwykle ważne w rozwoju dalszym kraju, dalszego. Krew mnie zalewa, nie?
Kurier Wnet ma taką rubrykę, gdzie są fakty jeden po drugim napisane. Można je przeczytać w skrócie, no ale wychodzi tylko raz na miesiąc. Godzina 7:44. Marek Król był naszym gościem. Bardzo pięknie
dziękujemy.
A my zaserwujemy Państwu kolejną piosenkę z grupy piosenek legijnych.